gościem Poranka Wnet jest pan Bartłomiej Pejo, poseł Konfederacji, przewodniczący Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Witam serdecznie, pani redaktor, bardzo serdecznie witam wszystkich państwa.
To może zacznijmy od najnowszego sondażu, badania ogólnopolskiej grupy badawczej. Konfederacja się cieszy, uśmiecha. Koalicja Obywatelska 33,5%, następnie PiS 22,34%, a podium domyka właśnie Konfederacja z wynikiem 15,82%. Radość, zaskoczenie, jakie emocje?
Zawsze jest oczywiście radość i jakaś satysfakcja z pracy. Mam nadzieję, odbieranej jako pracy merytorycznej Konfederacji, posłów Konfederacji i całego środowiska Konfederacji. Natomiast no, my się staramy się opanowywać te emocje i pracować dalej merytorycznie, programowo. Będziemy ten program, cały czas go w zasadzie przedstawiamy i będziemy go nadal przedstawiać jesienią już oczywiście tego.
Jesienią tego roku, można by było dodać. A zasięg gdzieś nam się zgubił. Bartłomiej Pejo jest z nami, a na pewno był z nami jeszcze kilka chwil. Mam nadzieję, że połączenie zaraz wróci. A w przestrzeni publicznej pojawiają się także informacje związane z tym, że właśnie partia Sławomira Mentzena chce unikać tych najbardziej radykalnych haseł w kampanii wyborczej. O to chciałam zapytać naszego gościa, pan Bartłomiej Pejo, jak likwidacja 800+, czy 13 i 14 emerytury, ale teraz oto nastąpi przełączenie i słyszymy się już na łączach telefonicznych. Jeszcze raz dzień dobry, panie pośle, coś nam się tam urwało.
Coś się zerwało, tak, przepraszam, najmocniej to zapewne.
Mam nadzieję, że może nam się uda, ale bez pośpiechu. Tak więc zaczęłam mówić o tym, że media rozpisują się na temat tego, iż partia Sławomira Mentzena chce unikać najbardziej radykalnych haseł, między innymi takich jak likwidacja 800+, czy 14 i 13 emerytura. A chcemy mieć wpływ na władzę, a nie tracić poparcie. Trzeba zrezygnować z części pomysłów, nawet jeśli się je popiera, mówią politycy Konfederacji. A pan co mówi w tym zakresie?
A może pani redaktor zacytować, kto tak powiedział? Bo ja nie znam tych wypowiedzi, szczerze mówiąc.
To są wypowiedzi chyba anonimowych polityków cytowanych przez media, tak.
Więc mogą to być wytwory wyobraźni
tak
medialnej.
Tak pan myśli?
No oczywiście, że tak. To znaczy, ja doskonale znam i Sławomira Mentzena i pozostałych polityków Konfederacji i my nigdy nie będziemy hipokrytami, nigdy nie będziemy mówić, że da się naprawić gospodarkę, zwiększając programy socjalne. Te programy socjalne, które wdrożył no między innymi pan premier Morawiecki, 500+, 800+, to wszystko jest fajne do momentu, kiedy nie wiemy, skąd te pieniądze się biorą. No, teraz przy tak gigantycznym zadłużeniu proponowanie kolejnych programów socjalnych w postaci 3600 zł miesięcznie dla rodziców, no to oczywiście jest miły prezent, tylko ten prezent jest wyciągany z kieszeni Polaków, wszystkich kieszeni Polaków.
Czyli pan jest przeciwnikiem tych świadczeń, czy ograniczenia ich
zakresu? Ja jestem przeciwnikiem takiej hipokryzji, pani redaktor, no bo i 500+, i 800+, przecież wszyscy wiemy chyba, że celem tego programu było poprawienie demografii. No i teraz zadajemy pytanie, czy ta demografia się poprawiła,
no nie,
czy nie?
Nie poprawiła się, no widzimy to przecież,
no
tak?
Więc no dokładnie, dlatego trzeba popracować, trzeba mówić Polakom prawdę, trzeba sugerować, trzeba może zwiększać świadomość, w jaki sposób możemy tą demografię poprawić. Na pewno dbając o instytucje rodziny, a nie pójście w kierunku tych lewackich wytworów wyobraźni, ale nie tylko wyobraźni.
Czyli rozumiem, że tutaj jakaś renegocjacja, czy na przykład wsparcie dla najuboższych rodzin, tak? Cezus majątkowy
oczywiście,
tutaj miałby obowiązywać,
oczywiście, że tak?
Tak.
Tych osób, które najbardziej potrzebują. Nie ma naprawdę potrzeby, żeby wszyscy Polacy otrzymywali programy socjalne, no bo to się niczym dobrym nie kończy dla gospodarki i tak naprawdę finalnie dla każdego Polaka.
No dobrze, to
budżet to nie jest budżet z chmury, tylko to są pieniądze z kieszeni Polaków. No
a 13 i 14 emerytura?
Środowisko konserwatywno-liberalne.
Panie pośle,
13 i 14 emerytura, panie redaktor, chyba że jesteśmy też wszyscy świadomi, że miesięcy w roku jest 12, więc ja uważam, że emerytury powinny być godne, naprawdę godne dla wszystkich Polaków, dla tych naszych rodziców, dziadków, tych, którzy sobie wypracowali przez lata emerytury, ale nie tak kiepskie emerytury, jak w tej chwili są wypłacane. I nie ma tutaj powodu, żeby znowu, mówiąc kolokwialnie, ściemniać emerytom, że dostają kolejne jakieś prezenty od rządu 13
czy
14 emerytury.
Czyli co, znów ci, którzy są najubożsi, powinni mieć po prostu podniesione, tak, świadczenia i to rozwiąże sprawę.
Generalnie powinniśmy się nad tym mocno zastanowić, doprowadzić do takiego audytu tych osób, które, znaczy w ogóle wszystkich emerytur. Ja bym doprowadził do tego, że tak jak mówię, że 12 miesięcy to 12 emerytur. I no nie oszukujmy Polaków, że będziemy dawać kolejne prezenty. Przecież te wszystkie programy dodatkowe typu 500, 800, 13, 14 emerytura, to były programy na potrzeby kampanii wyborczej. I w ten sposób politycy próbują sobie kupować głosy i zresztą kupują głosy wyborców. A my nie będziemy nigdy takimi hipokrytami. My uważamy, że pieniądze biorą się z ciężkiej pracy. Jeżeli Polacy emeryci, obecnie emeryci i przyszli emeryci wypracowali sobie tą emeryturę, to ona powinna być godna. Nie powinno tak duża część tych emerytur, tych środków, które powinny iść na emeryturę, iść na kwestie administracyjne, a niestety w tej chwili się dzieje. Te molochy typu ZUS-y i inne administracyjne urzędy pobierają bardzo dużo pieniędzy z tych pieniędzy, które powinny być wypłacane realnie emerytom.
Rozumiem.
To trzeba naprawić.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki mówi, że chciałby wspólnej listy prawicy do Senatu, ale trudno powiedzieć, czy uda się do niej doprowadzić. Uważam, że gdyby w ogóle powstała taka lista, mówi pan Jaki, prawicowa, z pewnymi wyjątkami, oczywiście to ona by zmiotła, mówiąc językiem młodzieżowym, powiedział, i tutaj widzi taką wspólną listę do Senatu z Konfederacją. Jak pan się odniesie do takiej propozycji?
To nie jest propozycja pana Jakiego, to jest jeden z komentarzy jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości. My o liście wspólnej, znaczy nawet nie liście, tylko takim pakcie senackim mówimy i zresztą rozmawiamy z panem prezydentem Karolem Nawrockim od dawna, można powiedzieć, niemalże od samego początku prezydentury pana prezydenta Nawrockiego i uważamy, że tylko pan prezydent Nawrocki jest w stanie doprowadzić do takiego porozumienia, jeśli chodzi o start do Senatu, szeroko rozumianej prawicy.
Czyli nie wykluczają państwo takiego rozwiązania?
Absolutnie nie wykluczamy. Stawiamy warunek, że takim ojcem takiego paktu senackiego może być tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki, a żaden z liderów partii politycznej, ani prezes Kaczyński, ani prezes Mentzen, ani prezes Morawiecki
to,
tak, i tak dalej.
To w podobnym tonie dzisiaj pisze Bogusław Hrabota, trudne zadanie prezydenta w Rzeczpospolitej właśnie, że to Karol Nawrocki w sondażach wygrywa i triumfuje i to on ma przejąć najprawdopodobniej pozycję po Jarosławie Kaczyńskim i on ma być liderem tej prawicy. Pan, rozumiem, obiema rękoma podpisuje się pod tymi słowami.
No nie do końca. To teraz, panie redaktor, ja mówiłem o pakcie senackim, a nie o liderowaniu na prawicy. To zupełnie co innego. Pan prezydent Karol Nawrocki nie jest w tym momencie liderem partii politycznej. Ja nie mówię o liderowaniu partii politycznej czy też szeroko rozumianej prawicy, tylko o takim liderowaniu temu paktowi senackiemu. My z panem prezydentem współpracujemy, ja również w Radzie Technologii i Cyfryzacji i ta współpraca układa się bardzo dobrze. Nasi politycy współpracują w innych gremiach z panem prezydentem. Pan prezydent, uważamy, jest w stanie poprowadzić tą listę, znaczy nawet nie listę, tylko pakt senacki pod względem skupienia różnych środowisk na polskiej prawicy. Natomiast nie mówimy w tym momencie o jakiejś jednej liście do parlamentu, bo to jest zwyczajnie niemożliwe.
Rozumiem.
Mamy różne programy wyborcze z PiS-em, z Morawieckim.
To jeszcze kończąc ten wątek, panie pośle, pan Jaki mówi, że uważa, że jest ta szansa na tą wspólną listę do Senatu, ale problemem są prorosyjskie tendencje, które widać w Konfederacji. I co pan na to?
To raczej ja słyszałem tą wypowiedź. Tutaj pan Jaki, pan poseł Jaki kierował te słowa w stronę korony Grzegorza Brauna, a nie Konfederacji. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem. Mhm. Natomiast czy te wypowiedzi są prorosyjskie, czy nie, to ciężko określić. Jeśli w ogóle politycy zarzucają prorosyjskość komukolwiek, to powinni skierować te sprawy do prokuratury. I tak uważam.
Ciężko określić wizyty między innymi w ambasadzie Rosji, to chyba nie ciężko określić, panie pośle.
Ale czyja to była wizyta w ambasadzie Rosji?
Do któregoś tam z polityków.
Wydaje mi się, że to nie było środowiska. No, nie będę bronił teraz środowiska Korony Brauna. Takie środowiska, które są gdzieś tam doklejane, mówiąc kolokwialnie.
To teraz zamykamy tę sprawę, ale wywołał pan Karola Nawrockiego i też sprawę związaną z cyfryzacją. Pan jest przewodniczącym Sejmowej Komisji. No i tutaj mamy postać pana Jakuba Turowskiego. Pan pewnie kojarzy, dyrektor do spraw polityki publicznej na Europę Środkowo-Wschodnią w koncernie Meta i zasiada w Radzie do spraw cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji, a także właśnie w kontekście pana Nawrockiego w Radzie Nowych Mediów przy prezydencie RP. Postać ta została wywołana teraz między innymi przez pana Rafała Brzuskę w kontekście Mety. Jak pan się odnosi? Czy takie osoby powinny zasiadać w takich gremiach? To jest pierwsze pytanie. I czy tutaj nie ma konfliktu po prostu interesów w tej materii?
Myślę, że powinny, pani redaktor, bo jednak jest to osoba, która właśnie może wysłuchiwać na takich radach również głosów krytycznych. No ja a propos sytuacji z panem Brzoską i jego najbliższymi osobami. Uważam, że jest to rzecz skandaliczna. Oczywiście w dzisiejszych czasach problem deepfake'ów jest bardzo poważny. Może dotyczyć niemalże każdego z nas. Oczywiście najczęściej to są osoby najbardziej popularne, takie jak właśnie pan Brzoska czy rodzina pana Brzoski. I prawdą jest, że ponieważ jest to taki nowy problem, nie wypracowaliśmy jeszcze jako państwo, jako społeczeństwo odpowiednich procedur i narzędzi do tego, by ścigać i zwalczać przestępców, którzy posuwają się w tym kierunku. I takie duże międzynarodowe korporacje, chociażby jak Meta, które są właścicielami mediów społecznościowych, powinny czuć odpowiedzialność za umieszczanie treści, bo to one stanowią platformę ogłoszeniową do wszelkich treści, które mogą stanowić.
No dobrze, ale Rafał Brzoska i wielu dziennikarzy łączy to jednak z tym, że takie osoby mają wpływ także na legislację i lobbują odpowiednie rozwiązania. DSA została jednak zawetowana przez pana prezydenta. I tutaj pojawia się ten konflikt interesów, o którym między innymi pan Brzuska bardzo głośno mówi, panie pośle.
To, że DSA został zablokowany, to akurat bardzo dobrze i sam i pana prezydenta, i środowisko pana prezydenta, i najbliższych współpracowników do tego namawiałem, nakłaniałem i na komisjach cyfryzacji o tym niejednokrotnie rozmawialiśmy. To DSA w wydaniu rządowym to był atak na wolność słowa.
No ale premier Gawkowski mówi wyraźnie.
Wolność słowa, czym innym jest deepfake.
Ale premier Gawkowski mówi wyraźnie, nie byłoby całej sytuacji z panem Brzuską, gdyby ustawa nie została zawetowana przez pana prezydenta Nawrockiego.
Pan premier Gawkowski, delikatnie mówiąc, mija się z prawdą i absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie byłoby... Po pierwsze, ta sytuacja z panem Brzoską to jest kwestia ostatnich lat, a nie miesięcy.
No tak, bo był wyrok był na początku tego roku i tak dalej, no ale teraz te treści zaczęły się nasilać.
Rząd proponował to rozwiązanie niedawno, natomiast pani redaktor, rząd proponuje rozwiązanie konkretne, a ono dotyczy rozwiązania takiego, że wprowadzamy takiego cenzora krajowego w postaci prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który na przykład, jeżeli ja coś dzisiaj napiszę w mediach społecznościowych, to co nie będzie odpowiadało obecnie rządzącej partii, na przykład panu premierowi Gawkowskiemu, w tym przypadku pan prezes Kuna Urzędu Komunikacji Elektronicznej zablokuje mi konto. Ja się będę mógł odwołać do sądu i ten sąd może, jak wiemy, jak sądy w Polsce działają, za 2 lata odblokuje mi to konto. My mieliśmy podobną sytuację. 700 bodajże 50 tysięcy obserwujących konto na Facebooku Konfederacji zostało też zablokowane, więc my też przez Metę zostaliśmy poszkodowani. Jesteśmy w sporze w tej chwili sądowym z Metą.
Ale tak, także pan premier Gawkowski pisze, że korporacja Meta, powszechnie znana jako Facebook, musi zrozumieć jedno, nie jest ponad ponad prawem i tak dalej, że powinna,
nie
powinna zarabiać na oszustwach, a rachunek de facto płacimy my i tak dalej, i tak dalej. No ale panie pośle, przecież minister ma przedstawiciela Mety przy własnym stole doradczym, tak? No to chyba może więcej zrobić niż tylko publikować apele kierowane do tej korporacji, no bo to tak wygląda, że no, de facto kończy się to na apele.
Dokładnie tak. No, ja też znam pana Jakuba Turowskiego i w trakcie komisji, nawet poza nimi, jesteśmy w jakimś kontakcie. Natomiast no, też nie jest tak, że wszystkiemu winny w Polsce jest pan Jakub Turowski. To jest wielka korporacja i absolutnie nie bronię tutaj w tym momencie Mety, bo jak pani redaktor przed chwilą usłyszała, jestem bardzo krytyczny w stosunku do tego, jak postępowano z panem Brzoską i z innymi osobami, których dotyczą te przeróżne deepfake'i i łamanie prawa. No, musi być tak, że w Polsce powinno działać prawo dla tych operatorów, dla tych podmiotów, które funkcjonują w Polsce, ale nie działa. Natomiast nad tym powinniśmy popracować i uważam, że dobrze, bardzo dobrze, że przedstawiciel Mety na tak wysokim stanowisku w Polsce jest i rozmawia i pracuje w ciałach u pana prezydenta, ale również w Ministerstwie Cyfryzacji. Tak powinno być, tylko że Ministerstwo Cyfryzacji sobie niestety, no pan prezydent, no mówmy się, może opiniować akty prawne, może wetować i bardzo dobrze, że DSA akurat zablokował. Natomiast no nie ma w tym momencie takiej mocy jak
Na razie ta obecność nie ma przełożenia na przepisy prawne i to jest niepokojące i na pewno pan Rafał Brzoska to zauważył. O tym będziemy też rozmawiać przed godziną 9 z panem redaktorem z Cyber Defense 24. To jeszcze na koniec, bo wiem, że wyjeżdża pan do Lublina. Gawkowski nie zauważył dwóch wycieków danych. Czas na dymisję. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie. Jak się okazało, w ciągu ostatnich 2 lat dwukrotnie doszło do wycieku danych medycznych blisko 19 milionów Polaków, drodzy państwo. O obu wypadkach Ministerstwo Cyfryzacji dowiedziało się z mediów. Strona bezpieczne dane gov.pl nie obejmie wycieku danych medycznych. Rząd i służby zasłaniają się dobrem prowadzonego postępowania. Jak pan patrzy na tę sprawę wycieku danych? Co nam może grozić? No i jaka powinna być reakcja pana premiera jednego i drugiego i wicepremiera w tej sprawie?
Niestety mamy sytuację taką, że ten rząd reaguje na problemy już, kiedy te problemy wychodzą poprzez media i dowiadujemy się przez media. Natomiast oczywiście tak nie powinno być. I rząd, i Ministerstwo Cyfryzacji ma pod sobą, już mówiąc też tak kolokwialnie, różnego rodzaju instytucje, które powinny kontrolować, również firmy prywatne, które mają dostęp do danych, szczególnie tak wrażliwych jak dane medyczne. Moim zdaniem zabrakło tutaj audytów. Ja napisałem od razu w zasadzie w pierwszych dniach, kiedy się o tym dowiedziałem i dowiedzieliśmy wszyscy, napisałem konkretną interpelację do Ministerstwa Cyfryzacji, do premiera Gawkowskiego, żeby odpowiedział na pytania, jak często były dokonywane audyty przy tej konkretnie firmie MyDoctor. Te dane powinny być przede wszystkim rozproszone, natomiast jednocześnie nie powinniśmy wycofywać się z cyfryzacji, ale takiej realnej, prawdziwej cyfryzacji również w służbie zdrowia, bo w tej chwili ta cyfryzacja, o której mówi obecny rząd, to jest żadna cyfryzacja. Dane faktycznie są potrzebne do pełnej cyfryzacji, do tego, żeby skrócić kolejki, do tego, żebyśmy mieli pełny dostęp do lekarzy specjalistów, w ogóle do służby zdrowia, ale nie tędy droga, żeby te dane wypływały w 19 milionów obywateli. No to jest niemalże każdy pacjent, no bo dorosłych pacjentów mamy około 31 bodajże, więc to prawie, że dotyka każdego pacjenta. To jest zatrważające, że rząd reaguje dopiero po fakcie, że nie ma żadnej kontroli nad tym, jak te dane są wykorzystywane, jak te dane są chronione. Co dalej z tymi danymi? No oczywiście zobaczymy, bo na tą chwilę przecież nawet nie wiemy, kto te dane w tej chwili posiada, kto te dane wykradł. I to jest, no, to jest wielka porażka rządu, no, na czele niestety z premierem Gawkowskim jako ministrem i wicepremierem tego rządu, takim można powiedzieć koordynatorem cyfrowym tego państwa.
Powinien podać się do dymisji pan premier Gawkowski?
Myślę, że to akurat nic nie zmieni. Ten czas, kiedy pan premier Gawkowski powinien przedstawić plan naprawy tego typu sytuacji, abyśmy więcej nie doprowadzali już, znaczy, żeby Ministerstwo Cyfryzacji nie doprowadzało w dalszym czasie do tego, aby te dane wypływały i w ogóle, aby przedstawił plan naprawy działań cyfrowych państwa, a wtedy powinniśmy zdecydować. Tutaj dymisja nic nie pomoże, bo przyjdzie ktoś inny, kto wcale lepiej tej sprawy nie poprowadzi. Po prostu czekamy na to, aż zmieni się ten rząd i wtedy, myślę, będziemy wiedzieć, znaczy my wiemy, co zrobić w kwestiach cyfryzacji. Dane powinny być zdecydowanie bardziej bezpieczne, ale nie powinniśmy, raz jeszcze to podkreślę, wycofywać się z dalszego postępu cyfryzacji naszego kraju, bo to jest bardzo dobra droga. To jest droga do tego, że w Polsce będzie żyło się zdecydowanie lepiej, bardziej komfortowo i po prostu nowocześnie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.